Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że dopóki pełni swój urząd, nie będzie prywatyzacji publicznych szpitali. Prezydent podpisał także deklarację w tej sprawie.
Możemy w niej przeczytać, że pandemia koronawirusa pokazuje, jak ważna jest publiczna służba zdrowia. Wskazano, że w obliczu zagrożenia pacjenci muszą mieć pewność, że ktoś bierze odpowiedzialność za ich leczenie.
Dalej czytamy, że dziś jeszcze wyraźniej widać, jak niebezpieczne są powracające co jakiś czas pomysły komercjalizacji publicznych szpitali, co mogłoby skutkować trudnym dostępem do leczenia, szczególnie osobom mniej zamożnym.
Andrzej Duda na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim zapewnił, że dopóki będzie prezydentem, nie pozwoli na coś takiego.
Póki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, póty nie ma mowy o tym, żeby rozszerzała się komercjalizacja, a w efekcie rozszerzała się prywatyzacja służby zdrowia, aby liczba tych publicznych placówek służby zdrowia, w których każdy obywatel jest równo traktowany i każdy jest leczony wtedy, kiedy jest taka potrzeba, zmniejszała się. Oczywiście nie mam nic przeciwko prywatnej służbie zdrowia, proszę bardzo, niech powstają nowe placówki prywatnej służby zdrowia, ale nie w wyniku tego, że przekształca się czy likwiduje się placówki publiczne i tworzy się w to miejsce placówki prywatne, gdzie inny czynnik już być może poza tym, żeby chronić zdrowie obywateli i chronić pacjenta jako największe dobro, był tym wyznacznikiem podstawowym.
Andrzej Duda wskazał, że to przesłanie towarzyszy mu od wielu lat i z niego nigdy się nie wycofa.
Poczta Polska zapewnia, że jest przygotowana do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Pakiety wyborcze mają być doręczane przez dwuosobowe zespoły, oprócz listonosza. Drugi pracownik zaznaczy na liście doręczony zestaw wyborczy. Obecnie kompletowany jest zespół.
Kierownictwo Poczty Polskiej zapewnia, że istnieje duży odzew wśród pracowników. Do przeprowadzenia wyborów potrzebnych jest około 20 tysięcy listonoszy. Obecnie wraz z kurierami prawie 30 tysięcy osób dostarcza przesyłki.
Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel wskazał, że pomoc przy wyborach wpisze się w codzienną działalność spółki.
To wyzwanie, które stoi przed nami, czyli pomoc w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich 2020, wpisuje się w sposób naturalny w to, co Poczta Polska robi na co dzień. Nie jest to naprawdę nic ekstraordynaryjnego, że w ciągu tygodnia Poczta Polska dostarczy 30 milionów pakietów do wszystkich wyborców. Z tego względu, że już teraz, nawet w epoce takiej dość trudnej, czyli w okresie pandemii, kiedy liczba przesyłek listowych spadła nawet o 30%. Również właśnie w tym okresie Poczta Polska dostarcza około 40 milionów różnego rodzaju przesyłek tygodniowo.
Zgodnie z propozycją PiS-u wybory w formie korespondencyjnej miałyby się odbyć 10 maja.
Ustawa w tej sprawie jest obecnie w Senacie. O godzinie 11 senackie komisje zajęły się przepisami. Posiedzenie, na którym ustawa będzie głosowana, ma odbyć się 5 i 6 maja.
Ministerstwo Zdrowia jest bliskie rekomendacji dotyczących poluzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
W drugim etapie odmrażania gospodarki na otwarcie czekają m.in. hotele i miejsca noclegowe oraz niektóre instytucje publiczne, takie jak biblioteki.
Decyzje w sprawie ograniczenia kolejnych restrykcji w najbliższych dniach podejmie rząd. Podstawą będzie analiza sytuacji epidemicznej przeprowadzona przez resort zdrowia.
Rzecznik tego ministerstwa Wojciech Andruszkiewicz wskazał, że pozytywna rekomendacja będzie zależała od utrzymania się liczby zakażeń koronawirusem na tym samym poziomie, co był notowany w ubiegłym tygodniu.
Jeżeli dzisiaj mamy wczorajszy dzień, przeanalizujemy jeszcze dzisiejszy dzień, będziemy mieli jutrzejszy poranek, więc będziemy mieli pewną optykę tego, jak to wygląda po minionym tygodniu, kiedy część obostrzeń już zostało zdjętych. Jeżeli rzeczywiście ta transmisja, ta liczba zakażeń będzie się utrzymywała na tym stałym poziomie, tym poziomie choćby notowanym w ubiegłym tygodniu, to jest to rekomendacja do wprowadzania kolejnych poluzowań w tych obostrzeniach, ale o tym już będzie bezpośrednio informował sam premier.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że obecne skale wzrostów zakażeń na granicy 340-370 nie są tak duże i często występują w DPS-ach.
Stąd powszechnej transmisji bezpośredniej w społeczeństwie nie ma. Wojciech Andrusiewicz wyraził nadzieję, że ten trend się utrzyma.
Rząd rozpoczął proces odmrażania gospodarki przed tygodniem. W pierwszym etapie przywrócony został m.in. dostęp do lasów i parków. Zwiększono też limity osób w sklepach – oraz kościołach.
60 lat temu mieszkańcy Nowej Huty stanęli w obronie krzyża.
Do zamieszek doszło po tym, jak władze państwowe cofnęły zgodę na budowę kościoła.
27 kwietnia 1960 roku robotnicy na polecenie władz komunistycznych usiłowali usunąć krzyż z miejsca, w którym miała stanąć świątynia.
Mieszkańcy Nowej Huty stawili w jego obronie krzyż. W akcję zaangażowały się przede wszystkim kobiety. W starciach z udziałem oddziałów ZOMO rannych i aresztowanych zostało wiele osób. Uliczne walki trwały do późnej nocy. Finalnie protest stłumiono, a krzyż został zniszczony. Władze skonfiskowały 2 miliony złotych uzbierane przez mieszkańców na budowę kościoła.
Profesor Wojciech Polak, historyk, wskazał, że wydarzenia sprzed 60 lat stały się symbolem walki Polaków z systemem komunistycznym.
Nowa Huta miała być miastem bez kościołów komunistycznych. W 1956 roku na fali przemian mieszkańcy wymusili na władze zezwolenie na budowę kościoła. Gomułka, wiemy, że poszedł na normalizację stosunków pomiędzy państwem a kościołem, ale to bardzo szybko się skończyło. W 1957 roku zaczęły się prześladowania kościoła. Elementem tych działań było właśnie cofnięcie zezwolenia na budowę kościoła, próba usunięcia krzyża. Mieszkańcy czynem swoim protestem pokazali, że nie zgadzają się na oszukańczą politykę. Władze komunistyczne przestraszyły się. Zrozumiały, że ludzie są zdesperowani, że może dojść do dalej idących działań.
Budowa pierwszego kościoła w Nowej Hucie rozpoczęła się dopiero w 1967 roku dzięki staraniom ówczesnego księdza biskupa Karola Wojtyły.
Rok później Karol Wojtyła, już jako kardynał, dokonał konsekracji kościoła, nadając mu wezwanie Matki Bożej Królowej Polski.
Prezydium Europejskiej Partii Ludowej wzywa polski rząd do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i odłożenia wyborów prezydenckich.
Partia, której przewodniczącym jest były premier Donald Tusk, chce, by zaplanowane na 10 maja wybory odbyły się, gdy ustanie pandemia koronawirusa.
W wydanym oświadczeniu kierownictwo EPL podkreśliło, że dążąc do wyborów w maju, koalicja rządząca narusza liczne postanowienia konstytucji i kodeksu wyborczego.
Ponadto według EPL-u zobowiązanie obywateli do umieszczania obok kart do głosowania ankiety z ich nazwiskami i numerami PESEL miałoby naruszać zasadę tajności oddanego głosu.
Zachowanie tej zasady, jak podkreśla EPL, nie jest wyłącznie przepisem wyborczym, ale normą europejskiej demokracji. W ocenie europosła PiS-u Dominika Tarczyńskiego taka argumentacja jest nieprawdziwa.
Kolejna nieprawda, ponieważ takie wybory w takim systemie odbyły się w Bawarii, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Proszę zauważyć, że to, iż chcemy potwierdzić głos, który będzie oddany i system, który przygotowaliśmy, trzech kopert, zabezpiecza tak naprawdę osoby, które oddają głosy. Więc jest to manipulacja, jest to tak naprawdę podwójne standardy i hipokryzja, ponieważ Donald Tusk oraz inni notable z Unii Europejskiej krytykowali Węgry za to, że stan wyjątkowy został wprowadzony, a Polskę krytykują za to, że nie został. Są po prostu hipokrytami, którzy próbują swoje brukselskie stołki wykorzystywać do tego, aby manipulować opinią społeczną. W Polsce to się nie uda. Polacy to są inteligentni ludzie, nie dadzą się zmanipulować takim osobom, które zostały powołane, a nie wybrane w demokratycznych wyborach.
Temat wyborów prezydenckich omawiany był na zeszłotygodniowym posiedzeniu szefów delegacji Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Należą do niej oprócz polityków PO także europosłowie PSL-u.
To były wiadomości w Radiu Maryja.